No cześć, tu podcast TUAP.
Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, cześć i czołem.
Witam po raz kolejny. W tym pięknym dniu mamy dzisiaj ważną rocznicę. Czy wiesz jaką?
Nie wiem.
Dokładnie 2 lata temu byliśmy świadkami konferencji trenera Frasunkiewicza, na której opowiadał o tym, o swoim stosunku do Iwana Almeidy. Jak wspominasz ten piękny czas?
Powiem szczerze, że trochę nie pamiętam, jakie tam słowa padły. No wiem oczywiście, o co chodziło w tej całej sytuacji, ale powiem szczerze, że jakoś nie kojarzyłem, co powiedział Almeida o trenerze Frasunkiewicza, a co powiedział trener Frasunkiewicz o Almeidzie, to nie pamiętam.
Wywarło to ogromny wpływ na naszą społeczność. Zdaje się, że PLK Meme wtedy się uaktywnił. Czy myślisz, że przy okazji jakiejś kolejnej burzliwej konferencji trenera Frasunkiewicza dowiemy się, kim jest PLK Meme?
Nie wiem. To zadajesz bardzo trudne pytania.
Wzywamy do określenia.
Michał do mnie zadzwonił i pierwsze, co się mnie zapytał, to czy powiem mu coś miłego. I po prostu jestem zbity z tropu od kilku minut.
I nie powiedziałem.
Nie wiem. Nie, bo po prostu byłem nieprzygotowany. Nie wiem. Myślę, że się nigdy nie dowiemy, kim jest PLK Meme. Bo PLK Meme to nie jest jedna osoba.
Dobrze, można teraz redaktora Szczybienieckiego molestować. Zachęcam tego do tego bardzo mocno. W prywatnych wiadomościach oczywiście, nie zachęcam w żaden inny sposób. Karany przez służby, bo to jest droga, którą nie chcę już iść po pewnym początku.
W razie czego prezydent Duda być może mnie schowa w swoim pałacu.
Jesteś teraz pod pałacem? Czekasz, przeszukujesz samochody?
Nie. Akurat teraz dlaczego jestem...
Dlaczego w samochodzie? Trzeba zgłosić przeszukanie samochodu. Jaki model? Jaka marka? A, może odpuśćmy marka.
Tak. Nie, jestem teraz co prawda rzeczywiście w samochodzie, ale gdzieś w trasie pomiędzy Warszawą a Radomiem, więc raczej uciekam od epicentrum wydarzeń politycznych.
Co takiego ważnego dzieje się w Radomiu w dzisiejszych...
Akurat będę przejeżdżał obok niedługo, więc...
Nawet nie Radom, a obok po prostu. No dobrze, tak, dobrze.
Całe szczęście jest już obwodnica, więc...
Jest obwodnica Radomia? A, dobra, może te ciekawostki infrastrukturowe zostawimy sobie. To dobrze. Ludzie mogą omijać sprawniej. Bardzo się cieszę, że mogą omijać. Grzegorzu, Puchar Polski. Dziś odbyło się losowanie Pucharu Polski. Czy oprócz par, do których zaraz przejdziemy, coś przykuło twoją uwagę?
Nie, dlatego, że nie oglądałem tego. Gdyby to było na YouTubie, to pewnie bym to dał radę nadrobić. Niestety było na Polsacie i nie było mi dane posłuchać i zobaczyć, jak jest to zrealizowane, to całe losowanie. Nawet nie wiem, kto wyjmował piłeczki. Natomiast no, najważniejsze no, to chyba to, że będziemy grali, że ten puchar jest mocno obsadzony. Nie ma żadnego kopciuszka w tym roku, więc może być ciekawie.
To, że było to na Polsacie, sprawi, że gdzieś tak za 3 dni będziemy mogli sobie na VOD obejrzeć, więc może wtedy okay. Do tego.
Tak, no cały czas zastanawiam się, w jaki sposób funkcjonuje Polsat Box i Polsat Box. Nie wiem, już teraz chyba jest jeden, tak? Polsat Premium Box.
Tak?
Nie wiem, znaczy w każdym razie ta platforma jest absolutnie najgorszą platformą, jaką przyszło mi użytkować. Bardzo się cieszę, że nie muszę już tego robić. I po prostu wykupiłem pakiet telewizyjny z Polsatem i z nagrywarką i to jest całe moje szczęście teraz.
No, stąd te liczne wideo w tym roku, bo Polsat blokuje robienie screenów, robienie wideo. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale niestety tak jest nawet.
Tak, blokuje, wiem, bo próbowałem kiedyś zrobić screena z aplikacji właśnie Polsat Box Premium Fight Go i się nie udało.
No tak, to jest ochrona przed złodziejami. To jest
dobrze, ale czy ty powiesz mi coś o tym losowaniu więcej niż te pary?
Ja też go nie oglądałem, ponieważ tworzyłem
no
PKB.
I to jest merytoryka, po jaką tutaj przychodzicie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze.
Widziałem, że trener Fasunkiewicz był jak zawsze profesjonalny, reszta trenerów po prostu była.
Śmieszkowali sobie, czy nie?
Może jest zimno w Warszawie, więc przyszli w dresach, nie wiem, może to jest tym spowodowane. W Gdańsku jest coraz cieplej, ale może droga była ciężka, jechali pociągiem nieogrzewanym, no nie wiem, nie wiem.
A jacy trenerzy byli? Wszyscy, cała ósemka?
Widziałem trenera Fasunkiewicza, widziałem trenera Tabaka w dresie, właśnie w dresie. A szkoda, bo potrafi trener Fasunkiewicz przecież się doskonale ubrać.
A trener Fasunkiewicz był w dresie, czy trener Jean Tabak był w dresie?
Nie, trener Fasunkiewicz był w garniturze, jak Bóg przykazał, dla poważnego człowieka. Poważnego
czyli
trenera.
Jean Tabak był w dresie.
Jean Tabak był w dresie. Jeszcze jedna osoba była w dresie. Przewijam sobie teraz nawet screeny, kto to był w dresie, ale...
Czyli nie ale był mówię... w stanie założyć paska swojego kultowego, z którego Pałka często robi.
Nie wiadomo, co tam pod bluzą było. No, przepraszam, oczywiście był trener Miłoszewski, nie trener Tabak. Szkaluje trenera Tabaka zupełnie niesłusznie. Zupełnie niesłusznie. Trener Tałak i trener Urban byli w polóweczkach i w dresikach. Nie, no bo to, wiesz, warto założyć się polówki z symbolami sponsora 4F i symbolami Orlen Basket Ligi, no bo to potężne wartości sponsorskie tworzy transmisja z Pucharu Polski. Był też prezes koszarek w garniturze.
Twój ulubieniec, czyli potrafił. Zaplusował ciebie.
Zrobił już 100% więcej niż podczas całego sezonu. Był obecny. Wcześniej go gdzieś tak nie zauważyłem, oprócz wręczania.
Nie, jakieś... pewnie jakimś tam meczu.
Ale nie chcę go szkalować. Nie chcę, żeby go szkalować, bo też nic nie zrobił, więc nie ma nawet za co krytykować. Była też Aga Łapacz. Ponoć w szpilkach. Ponoć ją nogi bo. Nie wiem, na zdjęciu siedzi, więc nie wiem, od czego nogi ją bolą, ale też nie chodzę w szpilkach, więc może dojście do stołu i odejście od stołu wystarcza. I nie śmieję się tutaj absolutnie z kobiet chodzących na
nie
szpilkach.
Nie, no ale to wiesz, to jeszcze w szpilkach chyba stopa jest inaczej tam ułożona, nie wiadomo pod jakim kątem. Wiesz, no różne rzeczy tam się mogą dziać, nie?
No może tak być. Może tak być.
Sandałki takie, wiesz, bywają niektóre niewygodne.
Nie wiem, nie chodzę w sandałkach.
No ja słyszałem.
Ja słyszałem. Okej, no to jak zwykle merytorycznie musimy się na przesłuchach i na screenach opierać. Do rzeczy, do par może, Grzegorzu, do par. Czy w ogóle są ci znane, czy ja ci będę je teraz objawiał?
Są mi znane. Są mi znane.
Mhm. Pierwsza para z lewego górnego roku. Start Lublin, Legia Warszawa.
Tak.
Pierwszy mecz o godzinie 18:00, 15 lutego w hali ArcelorMittal Park Sosnowiec.
Tak, Lublin już nie jako gospodarz.
Ale nadal rozstawiony z jedynką.
Nadal rozstawiony z jedynką. Tak, serio?
To jest jedyneczka wpisana, tak, przy starcie Lublin. Mhm. Więc chyba środka jakaś lub sierot wyciągnęły jako pierwszą kuleczkę.
Okej, bo to losowali kto kiedy będzie grał pewnie, dlatego jest to jedynka.
Pewnie tak, no pewnie, chyba że jest nadal w sercu. A na pewno w wielu sercach jest na pierwszym miejscu Start Lublin.
No wydaje mi się, że tutaj faworyt jest jakby zdecydowany, bo jest to Legia i to nie wcale dlatego, że jestem wyznawcą teorii Wielkiej Legii, z czego się już kilka osób nabija, tylko Legia po prostu ma więcej argumentów. Wydaje mi się, że Start jest teraz w takim momencie sezonu, w którym tam jest gigantyczna potrzeba dopływu świeżej krwi i jeżeli tam się nic nie wydarzy, to ten zespół dalej będzie na tej takiej prostej spadkowej. Oni wygrali 3 mecze z ostatnich 9. Liam O'Reilly i Gabrich tak naprawdę trzymają w miarę poziom taki sam, jaki grali na początku sezonu. Natomiast i Duram i Benson są troszeczkę słabsi. Nie wiem, czy to jest kwestia zmęczenia fizycznego, czy też przygotowania innych zespołów. Pewnie może i to, i to. Problem jest na pewno z polską rotacją, bo gdzieś to założenie, że Karolak będzie się wymieniał z Krasuskim i Dziębą i te 40 minut polskiego gracza będzie pewne, nie trzeba będzie myśleć o rotacji, to wszystko zostało zburzone przez ten konflikt z Mateuszem Dziębą. Więc no, jest trochę problemów w Lublinie. Nie jestem przekonany, że oni w ciągu miesiąca jakby, że tam będzie nowe otwarcie, tak, że pozyskałem jakiegoś nowego zawodnika, że troszeczkę się przebudują, odpoczną. Wydaje mi się, że Legia tutaj powinna zdecydowanie wygrać ze Startem. No bo Legia jest takim zespołem, który jak się zmotywuje i będzie się chciało gwiazdą grać, to jest w stanie, myślę, że wygrać z każdym w tej lidze.
Tak? Ale w serii czy w pojedynczym spotkaniu? To ważne.
W pojedynczym spotkaniu myślę, że jest, no jest tam dużo talentu, ta piątka defensywna, gdzie jest Vital, Kowals, Kolenda, Holman i Wyka, ona mi się nawet podoba. Jest tam dużo talentu indywidualnego. Jeżeli to jest mecz na zasadzie win or go home, no to myślę, że Legia ma dobry skład, żeby w takim turnieju wziąć udział. No i powinna ten finał moim zdaniem wygrać. Spodziewam się, że i tu jakieś jeszcze ruchy kadrowe nastąpią, więc podejrzewam, że te dwie drużyny będą po prostu lepsze. No i tyle. Legia faworytem moim dużym.
Czy Start może szukać kogoś nie z polskim paszportem?
Tak, no może mieć 6 obcokrajowców.
Okej, okay. Dobra, bardziej mi chodziło o to, czy powinna szukać kogoś z zagranicznym paszportem, kiedy nie za bardzo jest polskich zawodników występować. Nie możesz ograniczyć pozycji 2-3 za bardzo, bo tutaj masz tak naprawdę swoich polskich zawodników, którzy mogą grać. Jaką pozycję wzmacniasz?
Nie, no ja bym ściągał kombo, nie?
No w poprzednim odcinku o tym mówiliśmy, tak? Pchałeś tutaj nawet Musicia, jeśli dobrze pamiętam.
Nie, Musicia do dzików. Nie, no ja bym tutaj szukał kombo i takiego kombo, który potrafi zdobywać punkty. Trochę większego Liama O'Reilly może tak. Wydaje mi się, że i Durham i O'Reilly grają za dużo, że mają za dużo odpowiedzialności na sobie. Oni się może i z tym dobrze czują, szczególnie O'Reilly widać, że jest graczem, który kocha grać w koszykówkę, ale kocha głównie dlatego, że zdobywa punkty i gdzieś tam lubi być widoczny. Ma taki pierwiastek gwiazdorstwa w sobie trochę. Myślę, że tam jeszcze jeden gracz kreujący, grający z piłką by się przydał. Jakub Karolak nigdy nie będzie takim zawodnikiem i najlepiej jakby mógł strzelać z rogu. Michał Krasuski tak samo. Na obwodzie biega teraz też Trey Wade czasem jako trójka. No brakuje tam jeszcze jednego zawodnika jakościowego. Bartek Pelczar no nie robi jakichś znaczących postępów z roku na rok. Myślę, że tutaj jemu też by się przydała jakaś zmiana otoczenia. Więc tak, ja bym jedynkę, dwójkę dodał. Wydaje mi się zresztą, że z tego, że w NBL-u gra Start, to ta licencja nie będzie kosztowała 200 tysięcy, tylko 100 tysięcy dla 6 obcokrajowca, więc myślę, że może tu jest jakieś przeczekiwanie tego jeszcze troszkę, ale że prędzej czy później oni dołożą takiego zawodnika, bo po prostu wylecą z playoffów, nie? Jeśli tego nie zrobią.
Ja też tutaj mam Legię, chociaż jak... A, miałem nie rozmawiać o Januszu Jasińskim, więc nie będę tego wątku poruszał. Jedno pytanie mamy do tej pary od Pawła Lewandowskiego. Gdybyście mogli, zwalniacie Vitala czy Pipesa, czy szukacie centra za Sobina?
Ja bym wymienił Pipesa. Tak jak wcześniej myślałem, że wymieniłbym Vitala, tak myślę, że może to już być trochę za późno, żeby tak ważnego zawodnika wymieniać. Zawodnika, w którego się już dużo zainwestowało i dużo ofert się już odrzuciło, które były naprawdę korzystne, to oznacza, że sztab szkoleniowy Legii bardzo wierzy w tego zawodnika, że klub wierzy w tego zawodnika. No i może nie ma sensu tego za bardzo burzyć obecnie, natomiast Pipesa bym... Znaczy najchętniej to bym dodał tam zawodnika, a nie wymieniał, ale jeśli jak już bym miał wymienić, no to rzeczywiście Shona Pipesa. Ja bym strefę podkoszową jednak zostawił. Uważam, że Mistrzostwo Polskie nie zdobywa się tym, jakiego ma się gracza na pozycji numer 5, a raczej tym, jakich ma się zawodników na pozycjach obwodowych. Więc no ja bym tutaj szukał wzmocnienia, ulepszenia składu na obwodzie.
Okej.
Okay. A ty?
No znaczy ja też bym szukał na obwodzie, ale jest problem na rynku z wartościowymi zawodnikami, stąd tego Vitala bym nie wymieniał. Zresztą Vital ma wśród ludzi znających się na koszykówce bardzo, a przynajmniej dużo lepiej ode mnie, czyli dość szerokiego grona. Vital ma łatkę bardzo dobrego obrońcy i wcale nie takiego złego zawodnika w ataku. Wiadomo, monopolizuje mocno grę, ale z drugiej strony no, ma taką rolę. I trener Kamiński, no muszę jednak trochę nawiązać, trener Kamiński ma do tego skłonność, żeby zawodnikowi obwodowemu piłkę przekazywać. Ja nie uważam, że to jest coś złego, bo może to doprowadzić cię do finału, tak jak doprowadziło z Johnsonem. Natomiast ten Pipes, tak, no Pipesa powoli trzeba spróbować gdzieś przepchnąć do jakiejś ligi węgierskiej.
To jest, znaczy takiego Pipesa myślę, że z wielką chęcią kilka klubów by w Polsce też przejęło. Chociażby nawet ten Lublin wspomniany.
Znaczy myślisz, ciężko mi pomyśleć o jednej wyraźnej kategorii, w której Pipes jest dobry, w której jest tak rzeczywiście...
Scoringu jest dobry.
Znaczy jest dobry, no zdobywa tak dużo punktów, czy bardziej zjada posiadania?
Umie zdobywać punkty.
Okej.
Okay. Umie na okay. bardzo dużo, dużo sposobów. Ma bardzo mocne nogi, potrafi zrobić step back na bardzo taki mocny i wyraźny, potrafi odkleić się od obrońcy, to jest gracz ofensywnie uzdolniony moim zdaniem. Natomiast jeszcze nie okiełznany w pewien sposób, niezbudowany, taka świadomość koszykarska. Wydaje mi się, że to wszystko jeszcze przed nim, bo to nie jest wcale stary gracz. Natomiast na tym etapie myślę, że Legia potrzebuje gracza bardziej takiego pokornego, czy poświęcającego się dla drużyny, trochę poświęcającego się też dla innych. Aniżeli gracza, który chciałby trochę zbudować punktu, zdobywać punkty i zbudować dalej swoją karierę. No więc tutaj bym może się nad tym zastanowił, nie?
Tak, tutaj moim zdaniem też bardziej zawodnik skupiony na podaniach niż... Głupio tak się znowu z tą zgadzać, Grzesiek, ale zabierasz mi złote myśli. Potrzebuję zawodnika rozgrywającego piłkę, a nie zdobywającego punkty, bo te punkty ma to zdobywać. Okej, okay, druga para. Tref Sopot, King Wilki Morskie Szczecin.
No ja jestem bardzo ciekawy, czy King zdąży się przebudować przed Pucharem Polski. Na ostatniej konferencji prasowej trener Miłoszewski jakby rzucił takie hasło, że nie wie, czy stać nas, czy możemy zatrudnić dwóch zawodników. I prezes Król powiedział tylko możemy, co raczej oznaczało jako zielone światło w kierunku tej przebudowy i spodziewam się, że rzeczywiście tam nastąpią zmiany. Bo te one są potrzebne i nie zmieni tego zwycięstwo w Łańcucie, które oczywiście było pewne, ale w Łańcucie obecnie każdy by wygrał. Więc myślę, że przebudowa jeszcze jest przed zespołem ze Szczecina. No i im dłużej będą z tym czekać, tym gorzej. Myślę, że nie bez przyczyny też Andrzej Wucławek trochę wybiera ten wcześniejszy moment na przebudowę, czyli jeszcze początek stycznia, a nie luty czy marzec, żeby jeszcze w miarę na te playoffy być gotowym, bo myślę, że King ma trochę więcej do zrobienia czy do przepracowania niż miał przed rokiem, gdzie dołożył po prostu Alexa Hamiltona, który był wartościowym wzmocnieniem do zespołu, który grał bardzo dobrze. Natomiast teraz trzeba trochę rzeczy pozmieniać, trochę rzeczy usprawnić i trochę więcej tych zmian wprowadzić w zespole. Jestem ciekawy, kiedy te zmiany nastąpią i czy King... Znaczy wydaje mi się, że na Puchar Polski na pewno to nie będzie drużyna gotowa, ale czy w ogóle zdąży się przed playoffami w jakiś tam sposób zbudować.
Okej, okay, ale mówimy tu o zmianie, jednej o zmianach, czy raczej o wzmocnieniu, o dołożeniu jeszcze kogoś?
Znaczy idealnie tutaj byłoby dołożyć dwóch zawodników, tak jak pisałem na Twitterze. Natomiast tutaj rzeczywiście może tych minut zabraknąć dla niektórych. Spodziewam się, że będzie wymiana na obwodzie i dołożenie jednego zawodnika pod kosz.
Okej. Okay. Jeffrey Grossel do Szczecina?
Nie było to by to złe, nie byłoby to złe. Natomiast myślę, że można wzmocnić się za trochę lepsze pieniądze. Zwłaszcza, że Jeffrey Grossel nie byłby zawodnikiem na 25 minut w Szczecinie. Bo trzeba pamiętać o tym, że Maurice Udeze jaki jest, ale to jest najlepszy strzelec Kinga w lidze. To jest gracz, na którym tak naprawdę wisi trochę atak na Kinga, kiedy on jest na boisku. Trochę to jest tutaj dużo analogii do tego, jak para Mazurczak-Fein była takim szkieletem tego ataku przed rokiem. No i myślę, że tutaj Mazurczak UDZ też jest takim szkieletem ataku Kinga w tym roku. No i chyba bym tego nie chciał rozrywać, więc tutaj bardziej brakuje centra na 15 minut moim zdaniem. Więc no, myślę, że innego gracza będą szukać.
A ja bym chciał, żeby poszedł tam Jeffrey Grozel i nawet mógłby grać te 15-17 minut. Nie sądzę, żeby miał z tym problem, kiedy dostawałby odpowiednie pieniądze za te minuty.
On na pewno by nie miał z tym problemu, natomiast myślę, że klub mógłby mieć problem, że jego najlepiej opłacany zawodnik gra 15 minut.
Bardziej inni zawodnicy mogliby mieć z tym problem. Ja trochę się martwię o Kaspra Borowskiego, który tych minut ma trochę mało w tym sezonie, a nie gra gorzej niż cały czas obdarzony ogromnym zaufaniem Tony Meyer. I okej, nie chcę zamieniać ich rolami, wiem, że Tony Meyer potencjalnie cały czas jest dużo ważniejszym zawodnikiem, natomiast trzeba w końcu jakiejś metody poszukać, żeby tego Meyera otworzyć. Ja myślę, że on jest gościem, który dość mocno odczuwa to, jak ograniczony jest spacing drużyny Kinga. Tak. I okej, rok temu też nie trafiali trójek na początku sezonu, ale później
nie,
się to zmieniło.
Nie, oni trafiali dużo trójek, znaczy trafiali trójki na wysokim procencie, ale rzucali ich mało. Oddawali ich mało. Natomiast oni grudzili tym rzutem. Taka jest prawda. Teraz no jednak jest tak, że od tego Przemka Żołnierewicza odchodzi się krok w tył, nie?
Tak, zostawiasz miejsce, od Żołnierewicza odejdziesz. Nie grają razem zazwyczaj, ale od Matczaka, jak jest na boisku, mimo że nie rzuca, jeśli dobrze pamiętam, za trzy jakoś tragicznie. A nie mam teraz w głowie procenty. Słucham?
Nie, no też odejdziesz. Cuthbertsonowi też raczej wolisz oddać rzut, a nie wjazd na kosz. Mazurczakowi tak samo. No jest takie coś przeświadczenie defensywy każdego rywala, przynajmniej ja gdzieś tam, myśląc o tym matchupie z Kingiem, jednak bym wolał, żeby nikt mi nie przecinał, nie mijał pierwszej linii obrony, tylko lepiej, żeby rzucał z daleka, no bo jeżeli Mazurczak się dostanie na czwarty, piąty metr, jeśli się tam dostanie Cuthbertson, no to jakby prawdopodobieństwo zdobycia punktów przez King rośnie bardzo wysoko.
I tu jest duża praca do wykonania i Jeffrey Gozal może akurat tego nie zmieni, ale zmieni obraz defensywny, otworzy kolejne opcje. Ale czy nie więcej opcji otworzyłby w treflu Sopot? Tutaj nawiązuję od razu do drugiego pytania Pawła Lewandowskiego. Czy treflowi bardziej potrzebny jest go-to-guy, czy punktujący z obwodu, Jeffrey Grozel, czy punktujący z obwodu?
Wiesz co, nie wiem.
No, okej.
Okay. Nie wiem, dlatego że no, chociażby na Twitterze pojawiła się ta nitka kolegi użytkownika Chinksa, z którym często polemizujesz. I tak de facto to się z nią zgadzam. Bo rzeczywiście jest coś takiego, że Jean Tabak zbudował zespół, który zamęcza swojego rywala. Po raz kolejny. To znaczy, to nie jest tak finezyjny zespół jak w Zielonej Górze, który oprócz tego, że zamęczał swojego rywala, to jeszcze się tym zamęczaniem delektował i miał z tego przyjemność. Tref nie wygląda na zespół, który gra przyjemnie dla oka jakoś widowiskowo, ale jest z tym bardzo efektywny i skuteczny. I myślę, że ta efektywność tego bierze się właśnie z defensywy, którą dają jednak Aaron Best i Paul Scruggs i tych zawodników chyba jednak nie chcesz ruszać. To znaczy oni są fizyczni, oni naciskają, oni dają z siebie wszystko, oni gdzieś tam są w stanie lekko sprowokować rywala, tak jak to było w meczu z Anvilem chociażby, że gdzieś tam były jakieś pogadanki, były jakieś takie łokietki, obtarcie się jednego od drugiego. To są tacy gracze, których każdy trener bardzo lubi. Być może rola Besta została źle zidentyfikowana, to znaczy to nie jest zawodnik, który będzie trafiał po koźle i jemu trzeba oddać piłkę. Więc rzeczywiście, żeby jakoś poprawić ten zespół, no to wrzucenie tam centra, który by zdobywał sporo punktów, który wprawiłby piłkę w ruch, w ataku, ma to sens, zwłaszcza że Szymon Tabczak nie rozgrywa dobrego sezonu, to znaczy miał problemy ze zdrowiem, chyba dwa miesiące nie grał, był na tej uniwersjadzie i wyglądał świetnie, czy tam kadrze B, ale teraz nie wygląda dobrze. Nie?
Myślę, co, że... a ja, bym, Ja bym jednak rozdzielił tą parę z Krax i Best. Wydaje mi się, że są zbyt podobni. I zbyt łatwo może być trefla gdzieś tam w serii jednak rozczytać i gdzieś tam odpowiednimi akcentami próbować uwypuklić to, że jeden i drugi no nie są zbyt efektywni. No Skrax teraz dobrze zagrał z Anvilem, był chyba najlepszym strzelcem razem z Mikołajem Witlińskim. Mhm. Natomiast też nie miałeś wrażenia, że chcesz zabrać piłkę Skraxowi z rąk. No raczej chciałeś go pchać w te izolację. To też było chyba 14.
Ale to, wiesz, no, rozmawiamy o ataku, tak? Natomiast defensywnie to ci zawodnicy są naprawdę ważni.
Tak, ale finalnie
trudno, nie?
Finalnie Trev będzie musiał zdobywać punkty, będzie musiał znaleźć opcję, no tak. Jak ta gra wolni w playoffach, będzie musiał znaleźć człowieka, który wyczaruje coś z niczego. No, obecnie chyba najbardziej kreatywny jest Kuba Schenk z tej całej pary obrotowej, tak. Chociaż Baradi też jest gdzieś tam przekracza moje oczekiwania z początku sezonu, ale to nie jest...
Ja myślę, że bardziej... Że no. Znaczy Baradi nie opuści tego zespołu, natomiast jeżeli jakkolwiek można by było nie burzyć tożsamości Trefla i dodać zawodnika, który byłby na piłce w stanie zrobić więcej, no to za Baradiego by się przydał inny zawodnik. Natomiast to jest koncepcja składu zbudowana wokół takiego gracza, a nie innego i teraz Trefl już będzie miał ciężko, żeby się z tego wycofać. Myślę, że będzie pozyskanie tam środkowego i na obwodzie nic się nie wydarzy. I no gdzieś tam ten monolit, tą tożsamość Trefl będzie budował do końca, a moim zdaniem w Pucharze Polskim przegra z Kingiem.
Moim zdaniem też i moim zdaniem Grosel wyląduje finalnie nie w Szczecinie, a w Sopocie i wydaje mi się, że Trefl nie skorzysta na tym ruchu tak jak Tabak potencjalnie, tak mi się wydaje, myśli, że mógłby skorzystać.
Mhm. No zobaczymy.
Myślę, że wygra w tym pojedynku jednak Trefl.
A, jednak Trefl, no to ja daję.
Jednak Trefl, tak, jednak Trefl. Okej, okay. Anvil Włocławek, twarde pierniki Toruń, derby kujawsko-pomorskiego. Mhm. No, nie wiem, czy o tej parze, może zacznijmy od Anvilu bardziej. Wiem, że nie lubisz o Anvilu dużo mówić, wiem, że nasi słuchacze też w ogóle na to nie czekają, ale musimy chyba o tym powiedzieć. Mhm. Ja znowu zacznę od pytania szanownego pana inżyniera, bo jest dość otwierające dyskusje. Który skład na papierze bardziej przekonuje? 19-20 już z Jonesem i Murem, czy 23-24 z Dimcem i Kizlinkiem?
Ten 19-20 to była piątka, gdzie był Mur, Sokołowski, Lido, Freimanis i...
Tak, i Jones.
Myślę, że tamta piątka miała więcej jednak jeszcze potencjału i talentu ofensywnego, natomiast tamten skład był na pewno dużo krótszy.
A tam był jeszcze Chris Dow, tak?
No Chris Dow był jako szósty, był Chase Simon jako siódmy, no i dalej już się chyba robiły schody, nie? Z tego co pamiętam, bo był tam Krzysiek Sulima, był Kuba Karolak, nie pamiętam, był Szymon Szewczyk, także pewnie gdybyśmy zestawili top 8 tego składu i tamtego składu, to mógłby tamten skład wygrać. Natomiast jak złożymy dziesiątkę rotacyjną tą do tamtej, no to myślę, że ten skład już ma jakąś tam przewagę, nie? Myślę, że takiego tak szerokiego jakościowego składu nie było we Włocławku, może nawet nigdy.
W polskiej lidze kiedy ostatnio?
Nie jestem w stanie teraz tak szybko przytoczyć i powiedzieć. No bo nie pamiętam, nie?
Okej, okay, dobra. I jak teraz wygląda twoja najlepsza piątka Anvilu Włocławek?
Piątka, która będzie kończyła mecze.
Tak, ale zacznijmy od Polaka, tak? Bo to będzie kluczowe. Petrasek, Polaka. No zostawiasz Petraska, tak? Petrasek na czwórce. Center, no będzie Young. Tak. Young na niektóre meczapy Dimec, ale raczej kończył.
Może być Petrasek piątką, nie? To naprawdę będzie zależało od tego, jaki będzie rywal i czego będzie potrzebował w danym momencie zespół. Wydaje mi się, że jednak w czwartych kwartach trzeba się spodziewać nadal sporych minut Kamila Łączyńskiego, który będzie uspokajał tą grę. Na pewno będzie sporo Sandersa, na pewno będzie sporo Petraska. Nie jestem przekonany, że Kizling to będzie zawodnik, który będzie kończył mecze, dlatego że spodziewam się, nic nie wiem oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moja hipoteza, ale spodziewam się, że Kiesling trochę wpadnie w taką rolę, do jakiej był przewidziany w zeszłym sezonie Sanders, czyli będzie takim jokerem z ławki, który pod którego może być jakby podciągnięta gra tego drugiego unitu. To znaczy, wejdzie na parkiet Łączyński, Kiesling, Dimes i oprócz pick and rolla łączki z Dimcem, oprócz grania do Kostrzewskiego na post, no to jednak ten Kiesling będzie w tym kimś, kto będzie czarował i
znaczy, masz posiadania w drugim tempie. No, tak jak to robił Sanders.
Tak. I ta rozmowa w drugim tempie. Tak, jak się nie uda się zagrywka, no to masz gościa, który w 8 sekund z jedną zasłoną coś wymyśli, albo jeden na jeden coś wymyśli. No masz bezpiecznik jakiś na parkiecie, tak? Więc myślę, że bardziej będzie funkcjonował wymiennie z Sandersem, albo w jakichś mniejszych minutach razem. I będzie takim gościem, który będzie ciągnął drugi unit pod względem ofensywnym, pod warunkiem, że jest w dobrej formie, nie? No bo to też, też trzeba poczekać, aż on tutaj przyjedzie i zagra ze 2-3 mecze.
No i ta rozmowa jest chyba odpowiedzią na to pytanie. Ten Anvil, według mnie ten Anvil jest mocniejszy. Przez to, co napisałeś, jest dłuższy. Przepraszam, przez to, co powiedziałeś, chociaż pisałeś też, jest dłuższy, jest większa wymienność pozycji. Tak naprawdę możesz Kieslingiem grać na pozycji 1-3, Sandersem też możesz grać wymiennie, Petraskiem możesz rotować 4-5, możesz sobie dopasować.
Na, na pewno ten zespół jest lepszy w defensywie, no bo tutaj no z całym szacunkiem do takich zawodników jak Ricky Lido czy Roland Freimanis, no ale to nie są demony obrony i też rzadko im się chciało grać w obronie też, nie?
Tak.
Więc, no tutaj jednak masz każdego jednego zawodnika w tym składzie, to jest zawodnik, który broni i jakby chce bronić, o może tak. To nie jest nikt tutaj nie broni na alibi, no i do tego jest center, który broni elitarnie, nie? Więc myślę, że pod względem defensywnym ten skład jest na pewno lepszy. Ofensywnie pewnie bym wybrał skład, gdzie jest Simon, Lido, Dow, Jones, tak, no to pewnie tam jest indywidualnie więcej talentu ofensywnie, nie? Ale jak to dodamy do siebie, to jednak chyba ten.
Ja jestem ciekaw, jak Kieslinek? Kiesling, nie mogę, cały czas tam wrzucam E, nie wiem czemu. Jak będą wyglądali z Sandersem razem na boisku, jak się będą...
Jelinka robisz z niego.
Jelinka. Robię z niego Jelinka, robię takiego Czecha. Robię z niego typowego Czecha.
Jak będzie razem z Sandersem wyglądał, no...
No, jestem ciekaw. Czy to wiesz, to będzie dzielenie się posiadaniami, czy to będzie jeden gra jeden na jeden, drugi stoi w rogu?
Tak, myślę, znaczy ja jestem przekonany, że jakby pozycja Wiktora Sandersa w Anvilu jest niezagrożona i ona nie powinna być w żaden sposób zagrożona. To znaczy, jeżeli Sanders oddawał 15 rzutów w meczu, no to nie możesz mu teraz tego zabrać, bo to zresztą trener Frasunkiewicz też to powiedział jasno po meczu w Sopocie. No, po to się buduje lidera, nawet jak mu nie wyjdzie jeden mecz, to nadal jesteś przy nim i dajesz mu to zaufanie i myślę, że Kiesling będzie musiał się dopasować do tego, co już jest we Wrocławku. W minutach, kiedy Sandersa nie będzie, będzie mógł sobie coś tam może bardziej poimprowizować i poszaleć. Natomiast kiedy Sanders będzie na boisku, jestem absolutnie przekonany, że w 80% posiadań to Wiktor Sanders będzie decydował, co się będzie działo.
Mhm. Wracając do Pucharu Polski, mecz do jednego kosza, ja mam takie
wrażenie. Uważam, że to nie będzie mecz do jednego kosza, ale będzie mecz, który na końcu Anvil wygra przekonująco, to znaczy będzie tak gdzieś ta przewaga rosła konsekwentnie. Nie?
Czyli mniej więcej to miałem na myśli, Grzesiu, ale tak, no okej.
No to nie, no to nie będzie tak, że po trzeciej kwarcie będzie można iść i wyłączyć mecz. Ale tam 8-10 punktów to tak na pewno powinno być według mnie.
Ostatnia para ćwierćfinałów. BM Slam, Stal Ostrów Wielkopolski, Czarni Słupsk. Mhm. No, Czarni się, przepraszam, znaczy Czarni może też, ale Stal się wzmocni. Stal się na pewno wzmocni. Myślę, że jesteśmy...
Musi.
Myślę, że jesteśmy dni od tego, żeby się Stal wzmocnił. Stal wzmocniła, przepraszam. Ktoś tam na Twitterze pisał, że przegrali walkę o Kieslinka. Będę na niego tak mówił, mogę?
Możesz, zwłaszcza, że dobrze teraz odmieniłeś.
Aha, no to będę tak na niego mówił, dobrze. No i tutaj wydaje mi się, że dużo zależy od tego, kto przyjdzie w końcu chyba za Chatmana. Trzeba na to patrzeć, że to będzie zawodnik za Chatmana. bo nie jestem wcale przekonany, żeby w tej parze dużym faworytem była Stal Ostrów. Oczywiście dużo zależy od tego, jacy czarni przyjdą do meczu, tak? Czy to będą nadal ci defensywni, męczący bułę czarni, czy czarni się też wzmocnią w końcu pod tym koszem.
Ja myślę, że w Ostrowie jakby oczywiście najpilniejsza jest zmiana na obwodzie, ale ja bym wcale nie przekreślał tego, że jakiś szalony pomysł tam przyjdzie do głowy i w marcu dołożą jeszcze jednego zawodnika. Wiem, że to będzie kosztowało 200 tysięcy, pewnie z pensem tego zawodnika z 500 000, ale mam takie przeświadczenie, że w Ostrowie mogą czuć, że mogą z tym składem coś zrobić, zwłaszcza, że ciężko będzie zatrzymać takiego zawodnika jak Igor Szkale chociażby. Mhm. Więc ja myślę, że tam rzeczywiście zmiany będą, nie?
Zastanawiam się, czy Stal nie powinna szukać zespołu, który przejąłby kontrakt Durisicia, wiesz? Durisicia, Kulika. Wydaje mi się, że on robi, oczywiście robi cały czas dobrą robotę, ale troszkę zaczyna uwypuklone być to, że wiele posiadań, kiedy dociera do Durisicia, jest już zamrażanych. Już piłka raczej nie wraca w inne miejsca. I gdzieś tam ta gra Stali Ostrów zaczyna kuleć w tych fragmentach. Zastanowiłbym się, czy tutaj wziąć bardziej kogoś...
Młodszego?
No, może po prostu, tak. Może tak.
Ja mam takie czasami wrażenie, oglądając Stal, że czasami to jest rzeczywiście super gra fizyczna, twarda, jestem przebojowy z Szkele, fajnie gra naprawdę Brembli, to jest taki wyznacznik jednego stałego, bardzo dobrego poziomu. Natomiast są momenty, w którym ten zespół wygląda jak zespół dziadów. I nie mówię tego, żeby kogoś tam obrazić, tylko po prostu czasami ten zespół wygląda taki trochę lekko zblazowany. Taki, gdzie już ten metabolizm nie jest taki dobry, że już jednak masz tego kaca następnego dnia i nie jesteś w stanie jak 20-latek iść na imprezę do 3 i potem na wykłady o 8. To już nie jest ten moment. I czasami ten zespół Stali tak wygląda.
No. Mamy tutaj pytanie, czy to już czas, aby zakopać czarnych? Dlaczego?
Nie, myślę, że to nie jest czas, żeby zakopać czarnych, natomiast efekt świeżości już mija, jeśli chodzi o Sabeckisa. Myślę, że za chwilę wrócą stare problemy. Czarni swoją drogą to też jest taki zespół, który jak chce się komuś wytłumaczyć, co to jest koszykarski system w ataku, można włączyć mecz czarnych i pokazać, że czarni oczywiście mają kilka zagrywek na wyprowadzenie zawodników do rzutu, no przeróżne rzeczy, ale bardzo często grają jedno konkretne, znaczy grają taką podstawowe ustawienie, gdzie tam na skrzydle jest podanie, zbiegnięcie, prawdopodobnie nazywa się to motion, chociaż nie chcę też to jakoś tak zacząć, jakby ustawień początkowych w koszykówce jest wiele, muszę się dokształcić, ale generalnie jest to wszystko z jakimś takim zamysłem i to nie jest tak, że nagle sobie ktoś wybiera, że zagra pick and rolla i woła wysokiego, tylko każdy wie, gdzie ma biec, gdzie ma zbiec, ile osób jest na stronie, jak jest za dużo, to trzeba przebiec i tak dalej, i tak dalej. No i w tej całej systemowości czarnych można się dosyć łatwo połapać. I myślę, że w ostatnim meczu trochę to wyszło, że spójnie, zdaje się, tak? Dobrze mówię. Że spójnie gdzieś tam to dobrze przeczytała. I,
znaczy, no i czarni grają w CS przede wszystkim. Oni grają w koszykówkę w CS.
Ale to też jest pokłosie tego, że bardzo dużo grałem tych koszyczków, dużo takich przekazać z ręki do ręki, no to się często gra w szersz, jak się gra właśnie w ten sposób, nie?
Tutaj musi być wzmocnienie strefy podkoszowej, nie wiem, może cały czas tego Gryciunasa chciałbym wypchnąć za kogoś lepszego, zresztą Półskówska chciałby wypchnąć za kogoś lepszego i tutaj się musi wydarzyć zmiana, jeśli czarni coś w tym sezonie chcą. Natomiast z drugiej strony co chcą czarni osiągnąć? Czy dołożenie centra?
Nawet awans do playoffów, nie?
Myślę, no właśnie, czy dołożenie centra się do trójki wrzuca, czy po prostu do playoffów, czy nie wiem.
Nie, do trójki to nie ma szans w ogóle.
No właśnie, może nie ma
Nie ma co też niepotrzebnie pieniędzy przypalać. A nie wiem. Dobra. Stal, czarni?
Stal.
A ja czarni. O. Chcę zobaczyć półfinale Anvil z czarnymi. Nie chcę ze stalą. No, nie chcę ze stalą. Wolę z czarnymi. Wolę, żeby mój człowiek Filip się uśmiechnął.
Okej. Okay. Nie masz człowieka z Ostrowa?
Pozdrawiam Pedra, Don Pedra. Pozdrawiam serdecznie. Naszego kochanego słuchacza. Jednego z 14 wiernych.
Ostatnio było 16.
Mamy spadek, bo jesteśmy nieregularni w tym sezonie.
A.
No.
Czy co jeszcze mamy na tapecie, panie Michale?
Mamy jeszcze wiele pytań. I może ci je zadać.
To zróbmy. Tak.
No.
Sobie też przy okazji możesz je zadać.
Nawet kilka jest. Stricte do mnie.
O, zacznijmy od tego.
O power rankingu i o prośbę o szybki power ranking, ale myślę, że zrobimy to osobno, jak już będziemy mieli większą klarowność co do składów.
Tak.
No, ale zrobimy. Zrobimy, na pewno zrobimy. Co się dzieje w Śląsku? Czy ten Jacek Winnicki wejdzie drużyną na playoff? Śląsk jest kontuzjowany cały czas, tak?
Czy moim zdaniem ten pociąg, który się nazywa playoffy, może za dwa tygodnie odjechać. Teraz są najważniejsze dwa tygodnie Śląska w tym sezonie. No i nie wiem, zobaczymy po tych dwóch tygodniach, co się wydarzy.
Są nadal dwa spotkania gdzieś tam, które możesz nadrobić. No z drugiej strony
nie,
ta grupa...
Nie będziesz w stanie tych dwóch spotkań moim zdaniem nadrobić, no bo Śląsk ma bilans 7-9. Zostało 14 meczów, żeby awansować do playoffów. Myślę, że trzeba w tym roku wygrać 17 meczów.
Pewnie
trzeba będzie. Czyli z 14 musisz wygrać 10.
Okej. Okay. No, to lepiej niż dwa spotkania, które musisz nadrobić. No. Rzeczywiście.
No. Z 14 musisz wygrać 10, kiedy będziesz grał z całą czołówką. Nie wiem. Serio nie wiem.
Znaczy Śląsk jest pogubiony, tak? To się nic...
Oj, strasznie.
Te dwa tygodnie... Dodanie Klasena na razie też nic nie zmieniło, bo i nie mogło zmienić w tak krótkim czasie nic ciekawego. Nie możesz przegrywać z MKS-em, który rzuca ile tam, 76 punktów, tak? Czy tam, czy równie mało?
Tak,
nie
no, tak. No. Znaczy, no, ciężko jest mówić w jakikolwiek sposób, że drużyna, która ma najgorszy atak w lidze, awansuje do playoffów. No, sorry. To jest chyba niemożliwe.
Masz tą wymówkę cały czas, że grasz cały sezon bez pełnego składu. Chyba Śląsk nie gra żadnego spotkania w pełnym składzie. I okej, można to brać jako okoliczność łagodzącą, ale z drugiej strony te kolejne zmiany, te kolejne wymiany, każda z nich tak naprawdę nie okazała się żadnym przełomem.
Znaczy, ja jestem zszokowany, że w ogóle kogokolwiek zdziwiło, że Kulwietis się rozsypał.
No.
I że będzie miał teraz skąd...
Mówiliśmy o tym. Chyba co dwa tygodnie od początku sezonu, że to też dziś powiedzmy.
I teraz też nadal jestem zaskoczony tym dołożeniem Marka Klasena. No bo tak jak rozmawialiśmy o tym, że za bardzo to jest druga jedynka obok McCalluma, jakoś trzeba podzielić te minuty i tak dalej. Widzimy, że w lidze jest trend generalnie, żeby na pozycjach 1-2 byli zawodnicy wysocy i wszyscy, którzy celują wysoko, mają zawodników fizycznych i wysokich na pozycjach 1-2, albo mają jednego zawodnika, który gdzieś jest, tak jak Kubaszek czy Kamil Łoczyński, który jest w jakiś tam sposób wyjątkiem od reguły, ale jest w jakimś elemencie gry elitarny. A tutaj trener Jacek Wiedzicki w tej konferencji prasowej mówi, że może on gdzieś tam przewiduje grę obok siebie McCalluma i Klaseda. No ja jestem, powiem szczerze, zdziwiony, nie?
I tutaj jest problem. Znaczy Jacek Winnicki jeszcze tego nie ogarnął i już raczej tego nie ogarnie. Po raz kolejny mówię tak, w pewnej mierze przez kontuzję, ale myślę, że w dużo większej mierze przez to, że te kolejne próby naprawy jeszcze bardziej psuły Śląsk i organizację niż no cokolwiek.
Ale teraz nawet możemy się tak na zdrowy rozsądek teraz próbować zastanowić. Marek Klasen przychodzi tutaj, żeby poukładać grę Śląska. Po pierwsze, przychodzi tydzień później od momentu, kiedy wraca do gry rozgrywający, który przychodzi tam, który miał poukładać grę. Mhm. No i z kim oni mają grać? Tak? No nie, zastanówmy się, z kim oni mają grać w tym zespole. To znaczy, po obwodzie biega
Damian Gołębiowski, który gra bardzo dobry sezon. Natomiast to nie jest zawodnik pewny.
To nie jest tak, wygrywający go. To jest roleplayer. No nie jest wygrywający. Tak. To nie jest ten.
Masz Graveta, który i tak gra ostatnio lepiej, ale to jest gość, którego wszyscy chcieli odstrzelić i pewnie by to Śląsk zrobił, gdyby nie kontuzję, bo nie miałby.
I musi grać z piłką, tak jak Klasen.
I tak, i jakby oddaje szalone rzuty i w ogóle przewidzieć jego miejsce w jakiejkolwiek taktyce to jest jakiś science fiction. Masz Mateusza Zymskiego bez rzutu. Masz Wojnałowicza, gdzie się wszyscy łapali za głowę, kto to jest w ogóle, jak on tutaj przychodził. Jest para centrów, do których okej, można dograć piłkę, są duzi, mają przewagę, wyżej się gają rękoma, ale jak MKS zatrzymał grę z centrem, no to chyba już każdy w lidze będzie wiedział, jak zatrzymać grę z centrem Śląska Wrocław. Naprawdę no jestem delikatnie przerażony tym, jak to wygląda. No i zarazem ciekawy, co z tego wszystkiego wyrzeźbi dalej Jacek Bydlicki i co wyrzeźbi z tego wszystkiego Marek Klaset, bo on miał bardzo słaby debiut. Myślę, że w drugim meczu będzie lepszy, ale nadal musi z kimś grać, nie?
Nie wiem, może tutaj jest pomysł taki, żeby grać pick and roll z Parachuskim i z Mileticiem, tylko wtedy musisz mieć sharpshooterów, tak, na obwodzie. Nie wiem, czy
tak.
Jest za takiego uważany przez trenera Winnickiego.
Ale może, no i to ma sens jakiś, tylko że Kuba Nizioł nie gra obecnie.
No właśnie. Okay. Kolejne pytanie. O, i kolejne pytanie też jest jeszcze o WKS. Od Pawła Lewandowskiego. Kochany, kolejne pytanie. Czy wynik ostatniego meczu WKS-MKS wynikał z dobrej obrony MKS, która zaczyna się kiełkować? Czy to jakiś dobry prognostyk? Czy raczej słabej postawy WKS w ataku? Bo Klasen jeszcze nie wszedł w zespół i nie ma strzelców.
Ja uważam, że to i to, ale nie powiedziałbym, że to jest zasługa, nie wiem, tego, że na MKS nagle zawodnikowi MKS-u coś przeskoczyło w głowie, jak Piotrkowi Zielińskiemu, tylko po prostu się dobrze przygotował sztab MKS-u do tego spotkania, to znaczy wiedział, jakie co chce wykluczyć z gry Śląska-Wrocław, to była gra ze środkowymi, rozgrywającego ze środkowymi, no i zresztą po prostu stwierdził, że będzie żył.
Tak. A że reszta jest, jak powiedzieliśmy, żadna, to nie była fizyka kwantowa, żeby...
Udało się bardzo dobrze to zneutralizować, to dogrywanie do Parachuskiego i Mileticia. Tam był cały czas zawodnik, który po pick and roll bumpował, albo podwajał, albo gdzieś tam zmuszał do odegrania piłki, że Miletić nie był w stanie przesunąć się, dostać się w okolice, nie wiem, promieniu 2 metrów od kosza, a jak już był dalej, to już nie wiedział, co zrobić piłką, czy rzucać, czy podawać, co się dzieje. MKS tutaj to wyegzekwował bardzo dobrze moim zdaniem i wielkie brawa dla sztabu za to, że tak się przygotował do tego meczu.
Związując gdzieś temat WKS-u, ostatnie pytanie o WKS. Czy będzie w play-off opinia prowadzących? Szybkie tak czy nie?
Nie będzie.
Nie będzie. Okej. Okay. Czy Kiesling powinien grać też na jeden?
Docelowo nie.
Chyba nawet nie ma takiego, patrzy, pewnie jakieś minuty fragmentaryczne będzie przekozowywał piłkę na drugą połowę, ale to nie będzie taki rozgrywający.
Jakby u trenera Frasunkiewicza też te pozycje w jakiś tam sposób zanikają, no bo co, Sanders kozłuje też w wielu akcjach piłkę i co powiemy, że jest rozgrywający, no nie jest, no ale rozgrywa te pick and role i bierze dla siebie kreowanie gry. No Van Mielu tak naprawdę jest 2 rozgrywających, myślę, że tak to powinno zostać.
Okej, okay. Kolejne pytanie. Aaron Best, opinia. Powiedziałeś pokrótce, że Aaron Best powinien zostać. Ja uważam, że powinni jednego z dwójki Skrax Best wymienić. Czy byłby to Best, czy byłby to Skrax? Myślę, że jednak Best, bo Skrax jest chyba lepszy w obronie. Przynajmniej test oka, sławny, najlepszy na świecie test oka na to wskazuje. Pozdrawiam Jacka Mazurka, zakopanego w liczbach. Ja bym jednak próbował Arona Besta wymienić na kogoś, może nawet nie tyle dominującego posiadania, a może nawet dominującego posiadania. Może tutaj byśmy poszukali kogoś, kto te mecze może kończyć. No, ja uważam, że Arona Besta powinni wymienić. Ty?
Ja, że nie. Jak już bym chciał kogoś wymieniać, to mimo, że Varadi gra dużo lepiej niż się spodziewałem, to ja bym wolał innego zawodnika za Varadiego. Tak koncepcyjnie do tego składu, ale Besta bym nie chciał wymieniać.
Okej, okay. Kolejne pytanie. Czy będą transfery w Stali? Tak, muszą być.
Tak.
Muszą. Mhm. Jak duże są szanse Dzików na playoffy?
Małe.
Okej, okay. Większe niż Śląska?
Tak.
Okej, okay. Dużo większe niż Śląska?
No myślę, że tak. No, to wynika z samego faktu, że mają jedno zwycięstwo więcej i w tej rundzie już grali z jednym z faworytów i go ograli. A Śląsk nadal ma jeszcze mecz przed sobą, chociażby ze Stalą do rozegrania, więc myślę, że tak. Myślę, że to już sprawia, że te szanse są większe. Poza tym, no jakby nie patrzeć, no dziki grają w miarę równo. Mhm. Mają fundament, są zdrowi teraz, oprócz Mateusza Szlachetki. To są jednak składem, który ze sobą trenuje, gra od jakiegoś czasu i raczej po dzikach wiemy, czego się można spodziewać. Śląsk jest wielką zagadką, więc tak, no, dziki mają większe szanse niż Śląsk na playoff.
Okej, okay, top 3 miejsc na Puchar Polski. Patrząc na różne kryteria OFC, of course, młodzieżowo wyszło, to ja może zacznę to typowanie. Spojrzę sobie jeszcze raz tylko na drabinkę, żeby zaraz kogoś, kto będzie grał w półfinale, nie wrzucić do finału. Już sobie ją włączam. Dobra. Legia w półfinale zagra według mnie z Treflem, a w drugiej połowie zagra Anvil według mnie z Czarnymi. Anvil z Czarnymi wygra. Legia z Treflem przegra. Anvil zagra w finale z Treflem. I myślę, że Anvil weźmie rewanż. Anvil zdobywa podwójną koronę. Anvil nie przegra w tym sezonie dużych meczów. Już. Jeśli będzie w pełnym składzie. No, tak myślę. No, mówię też tak, bo się założyłem z tobą i kolejny zakład jest bardzo, bardzo nieprzemyślany, ale opiera się na wierze, a ja mocno wierzę.
Znaczy ja też uważam, że Anvil wygra Puchar Polski, ale w finale zagra z Kingiem.
Okej. Okay. O, Legia przegra z Kingiem. Ojejku.
Tak. Natomiast, co to się stanie? Natomiast myślę, że typowanie powinniśmy zrobić na tydzień przed.
Okej. Okay. Dobrze, no dobrze, dobrze.
Takie ale wiążące, no ale na ten moment, gdyby ten puchar miał się rozgrywać za tydzień albo za dwa, to uważam, że tak by to wyglądało.
Zespoły z niższych lig w Pucharze Polski?
Oczywiście. Najlepiej z trzeciej ligi.
Nie zmieniamy zdania. Trener Bychawski przyszedł dzisiaj na konferencję z wyliczeniami, ile punktów w pierwszej rundzie zdobyli Polacy w poszczególnych zespołach. Na pierwszym miejscu...
I co o tym sądzisz?
Ogromne zaskoczenie. A co o tym sądzę? A zadaj mi jakieś pytanie do tego, co o tym sądzę. To znaczy?
Znaczy, jak ci się podoba taki performance, taki happening?
Wiesz co? Trener Bychawski jest w defensywie, tak? Trener Bychawski próbuje pokazać też swoim kibicom, że ten projekt ma sens, tak? Że no wiem, są na dole tabeli, tak? Przegrywają mecz za meczem, ale z drugiej strony Grzesiek, no można się było tego spodziewać. No,
to się... Wiem, że można było się tego spodziewać. Ja bardziej się zadaję pytanie, czy to nie jest walka z wiatrakami, bo w sensie no my jakby rozumiemy jego rolę, tak? I tak, nikt nie oczekiwał, że on będzie wygrywał z tym zespołem. No a jeżeli ktoś oczekiwał, że to będzie zespół na playoffy, no to to chyba się jakby, no nie wiem.
Nie wiem, wydaje mi się, że to gdzieś jest ruch, który ma uświadomić tym, którzy nie są tego świadomi, że Polacy grają duże minuty. Są tacy, no nie wiem, może tacy są. I gdzieś to zestawienie ma pokazać. Może to jest gdzieś tam próba wykazania, że on tą swoją rolę spełnia w taki sposób, jak było założone przed sezonem. No bo musimy o tym też powiedzieć. To Janek z Lublina, Jaś. Bo to młody chłopak zadał pytanie, czy młody chłopczyk, tak, no rzeczywiście młody chłopczyk, chłopiec, chłopaczyna z Polski B, zadał pytanie, czy projekt 11 Polaków ma nadal sens. No kurczę, no założenia były jasne od początku sezonu. Jak można takie pytanie, można takie pytanie zadać, można różne pytania zadawać, ale według mnie, no tak, no cały czas te założenia, które przed sezonem były podane opinii publicznej, no są realizowane. Tak, został sprowadzony zawodnik na pozycję 4
zagraniczny, już drugi zagraniczny na pozycję numer 4, chociaż Kenić nie wiem, czy jeszcze wróci szybko. Natomiast to nie jest tak, że z tym transferem zabierasz, to nie jest zawodnik obwodowy, który zabiera piłkę z rąk Andrzeja Pluty, którego to jest drużyna, który nadal ma swoje liczne posiadania. To nie jest tak, że zabierasz piłkę od Adriana Boguckiego. Tak, ostatnio zagrał mało Kacper Gordon, dużo grał Alford. I tutaj jest łyżka takiego...
Ale musiał wygrać ten mecz. No, musiał
Dziekciu,
wygrać
ale ten no mecz. Właśnie, to tutaj do końca nie chodziło o to, żeby w każdym spotkaniu te 30 minut grali zawodnicy PESEL-owi, tylko no jednak utrzymać się musisz. Tak, według mnie nadal ten zespół ma sens i po to w swojej głowie, w swojej logice to chciał wykazać, wydaje mi się, trener Bychawski tą listą punktów zdobywanych przez Polaków. I tak jak ja, Soku jest na ostatnim, w tabeli też. No to nie jest tak, że jak bierzesz więcej Polaków, to magicznie wszystko przegrywasz. No nie, no Gliwice też nie mają dobrych Polaków, licznych Polaków w licznych rolach. Soku też nie ma licznych Polaków w licznych rolach. Przegrywa.
Ja uważam, że ta walka trenera Bychowskiego o swoje jest urocza.
Urocza, o tak, no. Mhm.
Natomiast trochę jest to walka z wiatrakami, bo nieprzekonanych się nie przekona. Rzeczywiście w trudnej sytuacji z trenerem Bychowskim, mówiliśmy o tym nieraz. W ekstraklasie męskiej koszykówki nie da się rozwijać młodzieży i jednocześnie wygrywać. Po prostu się nie da. Jakby stworzyć, okej, może jednego młodego zawodnika można ograć, ale nie trzech, czterech czy pięciu.
Pełna zgoda. Pełna zgoda.
Nie da się tego zrobić. Więc jakby założenia tego projektu no były jasne, tak, że ten zespół, znaczy jasne, no, że dajemy grać Polakom, ale jednocześnie to był sygnał, że no kurczę, nie spodziewajcie się, że będziemy wygrywać. Więc no, ja jakby nie jestem zdziwiony absolutnie tym, w którym miejscu jest Arka. Myślę, że na koniec sezonu trener Bychawski będzie mógł sobie usiąść w fotelu i sobie powiedzieć, że jednak jakąś tam dobrą robotę wykonał. Nie jakąś tam, po prostu bardzo dobrą robotę wykonał, jeśli chodzi o budowanie zawodników. I być może do tej roli jest idealnie stworzony. I tyle, nie? Chociażby sam fakt, że mamy Adriana Boguckiego, takiego, na jakiego czekaliśmy rok temu, dwa lata temu, jest na pewno dużą zasługą trenera Bychawskiego i tego już mu nikt nie zabierze. Czy on musi za wszelką cenę walczyć o docenienie i o swoje? Uważam, że chyba nie, ale też jest to, jeżeli chce i jakby chce to pokazywać, to jakby ja nie mam z tym problemu. Natomiast uważam, że niektórzy się tak trochę mogą, że szyderczo na takie rzeczy uśmiechają i to wcale nie idzie w dobrym kierunku potem. Ale no
to są mali ludzie. Tak, ostatnie pytanie już zawiązujące. Nasz odcinek, tak, od Marcina D., też do tejże listy trenera Bychawskiego. Wydaje mi się, że ona dobrze zawiąże ten odcinek. Na co trener Bychawski powinien wykorzystać czas zaoszczędzony na nienapisaniu sponsorów tytularnych rywali i pełnych nazw miast? Pewnie oglądał 1670 i widział, że Polacy są najważniejsi. No.
Nie wiem, na co może przeznaczyć ten czas. Na odświeżanie samochodu.
Nie. To rząd polską na literę Z?
Żyto.
Dziękuję ci, Grzegorzu.
Obejrzałeś już cały?
Tak, obejrzałem już cały.
Super.
Jeszcze raz ci dziękuję za polecenie tego cudownego serialu. Żyto. Proszę. Trzymaj się.
Trzymajmy się.
Hej. Tak. Hej.